Witamy Państwa w audycji Dulak 121, Świadkowie Historii, Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
Dzisiaj, proszę Państwa, mamy szczególnego gościa. Gościem naszej audycji jest Tadeusz Jakubowski. Dzień dobry.
Witam Panią serdecznie, witam Państwa serdecznie.
To my mamy zaszczyt gościć Pana. Pan jest architektem z wykształcenia, ale także najważniejsze, jeśli chodzi o historię, autorem trzech książek, takiego tryptyku, który został wydany i będziemy, proszę Państwa, mówić o tych książkach, o tych historiach, które są zawarte w tych książkach, bo te historie, oprócz tego, że są niezwykle pięknie napisane, no to przede wszystkim o historii mówią, a o tej historii, którą my chcemy przedstawić w tej audycji, aby pamięć tamtych czasów, czasów zarówno Powstania Warszawskiego, jak i obozu przejściowego Dulak 121 w Pruszkowie, nie zginęła, nie umarła. Obrazki, przeważnie miniatury, lata prawie bezgrzeszne i znakiem tego oskarżony. Nie w tej kolejności, ale takie noszą tytuły książki z tryptyku pana Tadeusza Jakubowskiego. Proszę powiedzieć, miał pan 12 lat w momencie, kiedy wybuchło powstanie.
Tak. I bardzo ważny szczegół. Mieszkałem wtedy i w dalszym ciągu mieszkam na ulicy Topolowej. I dlaczego to jest ważny szczegół? Bo transporty mieszkańców Warszawy, którzy byli przywożeni do Dulagu, to przewożeni byli wagonami kolejowymi bydlęcymi ze stacji Warszawa Zachodnia i na Papierni wjeżdżały te wagony na teren obozu, ale nie tylko. Również transporty przywożone były kolejką EKD.
I pan jako mały chłopak to obserwował?
Tak, tak, oczywiście. I te transporty przywożone były ze stacji Granica Miasta, bo była taka stacja za Szczęśliwicami i ludzie byli dowożeni do tworek. W tworkach wysiadali i eskortowani przez żołnierzy niemieckich szli ulicą Mariańską do mostku na Rowku koło domu Walędziaka. Jest taka historia, że potem była wąska ścieżka do mojej ulicy Topolowej, bo płynął Rowek i tam była ścieżka, także ta kolumna mieszkańców Warszawy się rozciągała i szli, mijali ulicę Zacisze, mijali ulicę Narodowicza i dochodzili do ulicy Topolowej i zatrzymywali się przed górką przy domu Jasińskich. Ważny szczegół, bo jak tam zatrzymywali się i formowali się w zwartą kolumnę, którą to zwartą kolumną już szli do obozu. Ulica Topolowa była wtedy węższa niż teraz. Miała drewniane płoty, drewniane sztachety, drewniane bramy i mój dom, zaraz obok domu Łasińskich, był w głębi od ulicy. Było takie wydłużone podwórko, brama, furtka. I za tą furtką i za tą bramą moja mama, ciocia, siostra, sąsiedzi i ja staliśmy i patrzyliśmy na te kolumny wygnańców z dwóch powodów. Raz właśnie tu patrzyliśmy, czy ktoś z rodziny, ze znajomych.
Czasem tam się nie znalazł.
Czasem się tam nie znalazł właśnie.
A drugi powód?
I żeby zobaczyć, jak to wygląda po prostu. No miałem 12 lat, wszystko mnie ciekawiło. I taka kolumna marszowa, jak się już uformowała przed tą górką, to przez to, że ulica była węższa, to przechodząc koło mojej furtki, koło bramy, to ludzie prawie ocierali się o tą furtkę i bramę. W związku z tym wpadłem na pomysł, żeby parę osób wyrwać z tej kolumny. I starałem się wyrywać raczej osoby starsze. I upatrzyłem sobie taką staruszkę już, która dosłownie przychodziła koło mojej furtki. Furtka otwierała się do środka, wziąłem ją za rękę, pociągnąłem i była wolna. Z tym, że zasada była taka, że nie uciekała do domu, tylko stawała za nami, za tymi osobami, które patrzyły, czy ma kogoś znajomego, za taką zaporą,
jakby,
żeby nikt nie zwrócił uwagi, że ktoś tam raptem otwórki uchodzi i idzie do chałupy. I jak kolumna przeszła, no to wtedy taka osoba była zabierana do mnie do domu, mieszkała tam parę dni, 3, 4, 5. Dlaczego 3, 4, 5? Bo przeważnie nawiązywała kontakt z rodziną gdzieś w Generalnej Guberni, bo wtedy tak się Polska nazywała i przyjeżdżali krewni, ją zabierali, czyli to był taki przystanek kilkudniowy. W sumie w ten sposób to, z tym, że nie tylko wyrwali przeze mnie z transportu, bo ja tam parę osób wyrwałem, ale w inny sposób osoby, które uciekły, to w sumie około 35 osób w naszym
uratował
domu.
Uratował pan, po prostu, żeby nie poszli do tego
tak,
obozu.
Z tym, że ja w swojej książeczce napisałem, że ten transport dochodził do ulicy przed wojną 6 sierpnia, teraz Bohaterów Warszawy, skręcał w ulicę 3 maja, mijał przejazd i dobrał w Dulagu. Z tym, że przy zakręcie z ulicy 6 sierpnia, czyli Bohaterów Warszawy, do ulicy 3 maja, był pusty, ogrodzony plac. Na tym placu przed wojną miała powstać biblioteka, nie biblioteka, tylko budynek ubezpieczalny społeczny, nawet widziałem ten projekt. I jest taka rzecz, że niedawno się dowiedziałem od pana Bogdana Wiśniewskiego, który pracował jako fryzjer u fryzjera pana Wójcika w domu, który stał obok tego pustego placu. I ja, pisząc to wspomnienie o tym transporcie, z którego ja wyrywałem, to nie wiedziałem, że ci ludzie nie byli pędzeni bezpośrednio do obozu, tylko na 2-3 godziny zatrzymywali się na tym wolnym placu, na którym miała powstać ubezpieczalnia społeczna.
A po co tam się zatrzymywali?
Było wstępne czesanie, o zabieraniu kosztowności. Poza tym, jak ktoś miał kosztowności, to mógł się wykupić. Poza tym rodziny jakimś cudem dowiadywały się, bo były takie przypadki, i za pół litra bimbru można było uzyskać wolność. Tamci ludzie byli trzymani przez 4 godziny. W związku z tym musieli gdzieś załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. I w tym domu, w którym mieszkał pan fryzjer Wójcik, była słabojka trzykabinowa. A jeszcze ciekawostka, ja w tym domu przed wojną mieszkałem. Wyprowadziłem się z tego, to był dom świderski, wyprowadziłem się na miesiąc przed wybuchem wojny i pierwsza bomba we wrześniu rąbnęła w ten dom. Czyli gdybym się nie wyprowadził, to bym teraz nie siedział tutaj z paniami, nie rozmawiał. I wyglądało to w ten sposób, jak były te trzy kabinki, to wachman 3 osoby
wypuszczał.
Wyprowadzał, nie? Odprowadzał, to nie było tak. I czekał przed kiblem, jak one po prostu zrobią to, co mają do zrobienia. I odprowadzał ich z powrotem na ten plac, gdzie dalej odbywało się to czesanie i potem już formowanie, pochodnie tylko kolumny, która szła do Dulagu. I takie zdarzenie opowiedział mi właśnie kolega, że już jak taki transport odszedł do obozu, już było późno, pan fryzjer Wójcik poszedł za potrzebą do tej Sławojki i ktoś z dołu wzywa pomocy i się rusza. Okazuje się, że jakaś dziewczyna, która korzystała z tego miejsca, chcąc uciec, schowała się w ubikacji. Nie wiem, czy wcześniej było wybierane, czy tam, jak tam było, ale nie mogli jej wyciągnąć. Natomiast nie chcieli rozbijać tego WC-tu, takiej Sławojki. I było ich 3. Był fryzjer pan Stanisław Wójcik, był fryzjer pan Czesław Placek, który po wojnie miał swój własny warsztat, nie warsztat, tylko zakład fryzjerski na Kościuszki w Pruszkowie, i był fryzjer Krzywka, Chińczyk, pan Mosakowski. I pan Czesław Placek powiedział: chłopaki, skoro weszła, to i wyjdzie. I jako się wyciągnęli. Wyciągnęli pod pompą, tam ją obmyli, to było wstępne mycie. Potem żona fryzjera tam umyła ją, uprała jej ubranie, dała swoje i była szalona. Czyli też były takie drogi do wolności. I mam jeszcze w związku z tymi wyrywanymi osobami z transportu, które przychodziły koło mojej bramy na ulicy Polowej, tu nawet kartę przyniosłem. I między innymi była wyrwana pani Orłowska. Nie wiedziałem, skąd ona pochodzi i tak dalej. W każdym bądź razie nawiązała kontakt ze swoimi synami i po paru dniach przyjechała po nią synowie, zabrali ją. Była taka rozmowa, bo tam chcieli mamie zapłacić za opiekę, za to w końcu mama grosza nie wzięła, ponieważ powiedziała, że za gościnę u nas się nie płaci. Niedawno robiłem porządek w rodzinnym archiwum, w którym były fotografie, jakieś stare listy i znalazłem list napisany przez córkę tej pani, ocaliłem. To był list napisany do mojej mamy. Szanowna pani, matka moja, Kazimiera Orłowska, zmarła dnia 24 listopada 56 roku. Piszę o tej smutnej wiadomości, bo jednocześnie pragnę pani donieść, że matka moja z wdzięcznością wspominała panią za udzieloną pomoc w pospaleniu Warszawy przez okupanta. Łączę wyrazy szacunku, Helena Łagun. To była córka pani, którą ja wyrwałem z tego transportu. W tym tym czasie, kiedy mama dostała tą kartę, to już nie żyła, zmarła w czasie, kiedy ja byłem w Rawiczu. No oczywiście, jak tą kartę znalazłem, to starałem się tą córkę pani Orłowskiej odnaleźć.
Czyli w którym roku to było? Kiedy przyszła ta karta?
W 56. Moja mama zmarła w grudniu w 54. Ja wtedy byłem w Rawiczu. Z tym, że no oczywiście nie odpisała, bo nie żyła. I ta karta tam gdzieś leżała. I starałem się odnaleźć tą panią Helenę Łagunę, bo tu miałem adres przez książkę telefoniczną w Lublinie. Nie w Lublinie, tylko w Poznaniu. Przepraszam, się ciągle mylę z miastami. Dalej nie udało mi się odnaleźć. Ta karta jest reprodukowana w mojej książeczce Lata prawie bezgrzeszne. To jest ta karta.
Powiedział pan o Rawiczu. Tak. Jak to się stało, że znalazł się pan w Rawiczu? To wątek poboczny, ale również bardzo interesujący.
Panią, artykuł 86, paragraf 2, Kodeks Karny Wojska Polskiego. Zadążenie do obalenia sił o podstaw ustroju ludowo-demokratycznego w Polsce Ludowej.
Czyli jaka była pana droga? Rawicz był na końcu, a wcześniej?
Proszę panią, początek to był Pałac Mosnowskich, potem była Rakowiecka, potem był Rawicz.
Ile lat pan?
Niedużo, miałem duże szczęście, proszę panią. Na czym moje szczęście w nieszczęściu polegało? W marcu w 53 roku zgasło wąsate słoneczko. Nie wiem, czy pani wie, co to jest wąsate słoneczko. To był Stalin po prostu. Niektórzy mówią mi, że w niektórych moich książeczkach, powieściach są brzydkie wyrazy. Dla mnie wszystkie są piękne, a brzydki jest jeden. Bo czytowałem wspomnienia koleżanki, która siedziała w Fordonie, w więzieniu kobiecym, i w jej wspomnieniu było słowo Stalin, ponieważ to było słowo jej. Nie mogłem tego zmienić, czyli to było jedno nieprzyzwoite słowo w moich opowieściach, a tak to wszystkie są przyzwoite. A dlaczego są przyzwoite, to dowiedzą się z tego reportażu Najwyższy barak w obozie. Naprawdę piękne.
A reportaż, o którym mówi pan Tadeusz Jakubowski, proszę państwa, to reportaż dźwiękowy, który będzie w części wyemitowany na antenie Radia Bogoria. Kiedy, powiemy dokładniej państwu w kolejnej naszej audycji Dulak 121 Świadkowie Historii. To tylko kilka obrazków z tego, o czym będziemy państwu opowiadać jeszcze w kolejną niedzielę w ramach naszej audycji. Kilka obrazków, które ma do przekazania Tadeusz Jakubowski, autor trzech książek, czwarta, jak państwo słyszeliście, ukaże się i wyjdzie na naszym rynku już niebawem. Ja na razie bardzo serdecznie dziękuję. Musimy podzielić te kilka opowieści i te wspomnienia na parę części, więc zapraszamy bardzo serdecznie pana do naszej audycji już za tydzień o 15.30, a gościłyśmy pana Tadeusza Jakubowskiego. Żegnamy się z państwem. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.